Witajcie w podcaście Dino Animals. Dzisiaj mamy dla Was historię, która wydaje się jakby wyjęta z prehistorii, a jednak wydarzyła się w czasach naszych dziadków. To opowieść o największym słoniu, jakiego kiedykolwiek zmierzono i zachowano. Wyobraźmy sobie taką scenę. Wchodzimy do głównej rotundy Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian w Waszyngtonie. Wszędzie jest tłum, gwar, wiesz, echo kroków odbija się od marmuru. Ale jest taki jeden punkt, w którym ten cały hałas cichnie. Wszyscy, bez wyjątku, zadzierają głowy i patrzą. A tam, pod samą kupułą, stoi on. Gigant. Po prostu gigant, który zdaje się być zbyt wielki, by być prawdziwym.
I to jest, wiesz, pierwsza rzecz, która uderza. Ta skala. Ona się po prostu wymyka prostemu zrozumieniu. Mówimy o zwierzęciu, które miało niemal dokładnie 4 metry wysokości w kłębie.
4 metry? To jest wysokość jednopiętrowego domu.
Dokładnie. Albo jakby postawić na sobie 2 naprawdę wysokie konie. A jego masa za życia szacuje się ją na jakieś 11 ton.
11 ton to jak 8-9 samochodów. Niewiarygodne.
No właśnie. I teraz kluczowa informacja. To nie jest model z włókna szklanego. Patrzymy na jego autentyczną skórę. Ten potwór naprawdę chodził po ziemi, a jego historia to niesamowity splot cudu natury, ludzkiej obsesji i brutalnej rzeczywistości.
Dobrze, to zacznijmy od początku. Jakim cudem natura mogła stworzyć coś tak ogromnego i to w XX wieku? Musimy się przenieść do Angolii, do roku 1955.
Tak, i to była Angola, jakiej dzisiaj już po prostu nie ma. Południowo-zachodnia część kraju, ogromne, prawie bezludne tereny, mokradła, sawanny. Kluczowe jest to, że nie było tam jeszcze takiej presji człowieka, jaką znamy dzisiaj. Słonie miały nieograniczone trasy migracyjne, mnóstwo pożywienia i, co najważniejsze, mogły dożywać bardzo sędziwego wieku. I to jest właśnie cały sekret gigantyzmu u słoni.
Aha, czyli to nie jest kwestia jakiejś, nie wiem, anomalii genetycznej, tylko po prostu...
Tylko czasu i spokoju. Dokładnie. Słonie afrykańskie, zwłaszcza samce, rosną praktycznie przez całe życie. Osiągają dojrzałość, ale ich szkielet, ich masa wciąż powoli się powiększają. Pełnią swoich rozmiarów osiągają dopiero po 30, a czasem nawet 40 latach. Ten konkretny słoń, którego poznamy jako Henry, był produktem idealnych warunków, dekad niezakłóconego wzrostu. W świecie, gdzie wielkość była atutem w walce o samice, a nie celem dla kłusowników.
A co z ludźmi, którzy tam mieszkali? Oni musieli o nim wiedzieć, zanim pojawił się tam biały myśliwy.
O tak, i to od lat. Miejscowa ludność z plemienia Luwale doskonale go znała. W ich opowieściach funkcjonował jako duch, potężny, nieuchwytny samotnik. W przeciwieństwie do większości słoń, on nigdy nie tworzył stada, zawsze wędrował sam. Jego obecność zdradzały nie tylko ślady. Ludzie wiedzieli, że jest w okolicy, bo go słyszeli.
Słyszeli.
Tak. Ten charakterystyczny, suchy trzask łamanych przez niego bez wysiłku drzew. On niósł się po sawannie na kilometry. To była bardziej siła natury niż zwykłe zwierzę. Budził respekt, może nawet strach.
I taka siła natury musiała w końcu przyciągnąć uwagę kogoś, kto chciał się z nią zmierzyć. I tu na scenę wkracza Józef J. Fenikevi. Kto to był? Zwykły myśliwy?
Ktoś znacznie więcej. Fenikevi był, postacią z innej epoki. Węgierski inżynier, arystokrata, który po II wojnie światowej osiadł w Madrycie. Zamożny biznesmen, ale jego pasją były polowania. Miał ogromną posiadłość w Angolii, wtedy portugalskiej kolonii. Traktował to jak rodzaj naukowo-sportowej ekspedycji. Mierzył, dokumentował, pisał artykuły, szukał czegoś, co zapewni mu miejsce w historii.
I znalazł. W 1954 roku, a właściwie znalazł tylko ślad.
Znalazł ślad, który odmienił jego życie. Był na polowaniu na nosorożce. Jego tropiciele pokazali mu coś we wschniętym błocie. Odcisk stopy, tak wielki, że na początku myślał, że to żart. W swoim artykule dla Sports Illustrated pisał, że wyjął taśmę mierniczą i zamarł. Ślad miał prawie 91 cm długości.
prawie metr.
Tak, pisał. Poczułem dreszcz, wiedziałem, że patrzę na ślad prawdopodobnie największego zwierzęcia żyjącego na powierzchni Ziemi.
To musiało uruchomić w nim jakąś lawinę. Od tego momentu miał tylko jeden cel.
To stało się jego obsesją. Absolutną. Natychmiast przerwał polowanie, wrócił do Europy tylko po to, by zebrać fundusze i sprzęt na specjalną wyprawę. Cel był jeden – znaleźć i upolować właściciela tego śladu. Nic innego się nie liczyło. Chciał zdobyć trofeum ostateczne. Legenda.
Wrócił rok później, w listopadzie 1955. Jak wyglądało to polowanie na ducha?
To była mordercza pogoń. Dni przeczesywania buszu. W końcu 13 listopada usłyszeli ten znajomy donosny trzask i zobaczyli go. Fenykiowi pisał, że widok był hipnotyzujący. Słoń był tak wielki, że inne zwierzęta wyglądały przy nim jak miniatury. I wtedy stało się coś nietypowego. Kiedy ich wyczuł, nie uciekł.
Co zrobił?
Odwrócił się w ich stronę, rozłożył swoje gigantyczne uszy i bez wahania ruszył prosto na nich.
Rozpoczęła się walka i z tego, co czytałem, wcale nie była krótka.
To była brutalna egzekucja. Siła życiowa tego zwierzęcia była niewyobrażalna. Potrzeba było aż 16 strzałów z ciężkich karabinów, żeby go powalić. 16! Fenykowi sam przyznał, że gdy gigant w końcu runął na ziemię, grunt pod ich stopami dosłownie zadrżał. Opisywał to jako, no wiesz, dziwną mieszankę triumfu i przytłaczającego smutku. Co ciekawe, i jak czytamy w obszernym artykule Dino Animals, z jego własnej relacji wynika, że to nie on oddał te decydujące strzały.
A kto?
Ostatnie kule, które powaliły zwierzę, wystrzelił jeden z jego afrykańskich przewodników. Człowiek o imieniu Mario.
Czyli mit został pokonany. Ale co z zagadką tego prawie metrowego śladu? Przecież kiedy podeszli do ciała, musieli od razu zobaczyć, że stopa, choć ogromna, no nie ma metra.
A tu dochodzimy do jednego z najbardziej fascynujących zwrotów akcji. Fenykowi nie pomylił się co do skali zwierzęcia. Było rekordowe. Ale pomiar śladu to był błąd. Błąd wynikający z tragicznej historii życia tego słonia. Podczas preparowania ciała, głęboko w mięśniach lewej przedniej nogi, znaleziono stary, zardzewiały, żelazny pocisk.
Pocisk?
Tak, z prymitywnego karabinu skałkowego, takiego ładowanego od przodowo. Musiał go nosić w sobie od dziesiątek lat.
Niesamowite. Czyli kula, która go nie zabiła, stworzyła jego legendę.
Dokładnie tak. Ta rana nigdy w pełni się nie zagoiła i powodowała u słonia chroniczny ból. Lekko utykał. To go zmusiło do zmiany sposobu chodzenia. Żeby odciążyć tę bolącą nogę, podczas stawiania kroku, jego tylna kończyna częściowo nadeptywała na ślad pozostawiony przez przednią. Te dwa ślady zlewały się w błocie, w jeden. I to tworzyło iluzję tej monstrualnej, prawie metrowej stopy.
Niewiarygodne.
Natura i ludzka brutalność same stworzyły mit, który Fenykowi tak obsesyjnie ścigał.
A propos tej starej kuli, czytałem, że stała się ona podstawą teorii, że słoń miał w chwili śmierci blisko 100 lat. To w ogóle możliwe?
To teza, która długo krążyła, ale z biologicznego punktu widzenia jest ekstremalnie mało prawdopodobna. Słonie mają w ciągu życia 6 zestawów zębów. One się przesuwają i zużywają. W wieku 50-60 lat ten ostatni zestaw jest już mocno starty. U 100-letniego słonia praktycznie by ich nie było.
I umarłby z głodu.
Dokładnie. Bardziej realistyczna ocena to 50, może 60 lat, co i tak jest wiekiem sędziwym jak na tak potężnego samca.
Okej, polowanie zakończone. Tajemnica stopy rozwiązana. Ale wydaje mi się, że prawdziwe wyzwanie dopiero się wtedy zaczynało. Co zrobić z 11-tonowym ciałem w środku afrykańskiego buszu w tropikalnym upale?
To był logistyczny koszmar. Na niewyobrażalną skalę. Czas był ich największym wrogiem. Zespół 26 ludzi pracował na okrągło, w spiekocie, żeby jak najszybciej zdjąć z niego skórę. Sama skóra ważyła ponad 2 tony.
2 tony?
Tak. Miejscami jej grubość dochodziła do 2,5 centymetra. Była jak pancerz. Noże tępiły się po kilku cięciach.
A jak ją zakonserwowali na miejscu?
Jedynym sposobem była sól. tony soli. Zużyli i całą ciężarówkę, wcierając ją w każdy centymetr. A potem ten potężny dwutonowy ładunek trzeba było przetransportować. Najpierw setki kilometrów po bezdrożach do stacji kolejowej, potem pociągiem do portu, a stamtąd statkiem do Hiszpanii. W końcu, po długich negocjacjach, Fenwick V zgodził się przekazać skórę i czaszkę do Smithsonian.
I tam w muzeum zaczęła się druga część operacji, ta artystyczna. Jak w ogóle odtwarza się takie zwierzę?
To była praca dla absolutnych mistrzów taksidermii. Robili to przez 16 miesięcy. To nie było zwykłe wypychanie. Zbudowali specjalny, drewniano-stalowy stelaż. I teraz najlepsze. Żeby odtworzyć całą muskulaturę, każdy mięsień, każdą fałdę, zużyli, uwaga, 5 ton gliny.
5 ton?
Tak, rzeźbili słonia od nowa, w skali 1:1. Dopiero na ten idealny manekin naciągnięto oryginalną skórę. Zachowano też autentyczne ciosy, które ważyły łącznie prawie 100 kilogramów.
Kiedy świat go po raz pierwszy zobaczył? I jak zareagował?
Wielkie odsłonięcie miało miejsce 13 marca 1959 roku. Słoń stanął w centralnym punkcie rotundy i od razu stał się globalną sensacją. Dzieci szybko nadały mu imię – Henry. Wtedy, w latach 50. i 60. był symbolem przygody, odwagi i myśliwego. Ale z biegiem dekad ta narracja zaczęła być problematyczna.
No właśnie, bo historia wielkiego białego myśliwiego i jego kolonialnego trofeum przestała pasować do zmieniającego się świata. Jak taka instytucja sobie w tym radzi?
To fascynujący proces. Można wyróżnić 3 etapy. Pierwszy, do 1999 roku, to Henry jako pomnik. Stał na prostym piedestale. Ikona, ale wciąż przede wszystkim trofeum.
A co się zmieniło w 1999?
Duża rearanżacja. Muzeum próbowało uciec od historii polowania. Stworzono wokół niego wielką dioramę angolskiej sawanny. Dodano inne zwierzęta, roślinność. Chodziło o to, by pokazać go jako część ekosystemu.
I to doprowadza nas do dzisiaj, bo zupełnie niedawno, w 2023 roku, nastąpiła kolejna, chyba najbardziej radykalna zmiana.
Zdecydowanie. Diorama zniknęła, Henry stoi teraz na prostej marmurowej platformie.
A co najważniejsze, cała narracja została napisana od nowa. Teraz skupia się wyłącznie na ochronie gatunku i zagrożeniu kłusownictwem.
Czyli usunięto nazwisko myśliwego? Tak, celowo. Obok słonia jedynymi eksponatami są teraz 3 małe rzeźby z kości słoniowej skonfiskowane przemytnikom. Przesłanie jest proste. Co 15 minut na świecie ginie słoń. Henry przestał być symbolem triumfu myśliwego, stał się ambasadorem swojego zagrożonego gatunku.
Czyli jego historia zatoczyła pełne koło. Od symbolu potęgi przez element ekosystemu do symbolu kruchości. Stojąc tam dzisiaj, odczucia muszą być naprawdę mieszane. Podziw i ogromny smutek.
Dokładnie. Smutek, bo zdajemy sobie sprawę, że takich słoni już prawdopodobnie nie ma i nie będzie. Intensywne kłusownictwo przez dekady wyeliminowało największe, najstarsze samce. Geny odpowiedzialne za gigantyzm po prostu znikają z populacji. Do tego dochodzi utrata siedlisk. Współczesne słonie rzadko kiedy mają szansę osiągnąć takie rozmiary.
Pozostaje pytanie. Czy Henry był absolutnie największym słoniem w historii?
Dzierży tytuł największego zachowanego i naukowo wzmierzonego okazu. I to jest kluczowe. Korzystamy z materiałów Dino Animals, a także Księgi Rekordów Guinnessa, które wspominają o innym olbrzymie z 1974 roku. Też z Angolii, podobnych rozmiarów. Ale pomiary nie są w pełni wiarygodne, a co najważniejsze, ciała nie zachowano. Henry pozostaje więc jedynym niepodważalnym fizycznym dowodem.
W 2023 roku muzeum dodało obok niego nową tabliczkę. Jej tekst idealnie to podsumowuje. Cytuję. Ten słoń był największym znanym przedstawicielem swojego gatunku. Jego śmierć w 1955 roku przypomina nam, że prawdziwa wielkość nie potrzebuje trofeów. I to jest chyba sedno. Przegrał pojedynek z człowiekiem, ale zyskał nieśmiertelność, stał się ostrzeżeniem.
I cała ta historia zostawia nas z jednym bardzo trudnym pytaniem. Skoro nasza bezcenna naukowa wiedza o maksymalnych rozmiarach gatunków, nasze najważniejsze okazy muzealne pochodzą głównie z epoki polowań i kolonializmu, którą dzisiaj potępiamy, to jak mamy pogodzić nasze współczesne wartości z tymi skarbami z przeszłości? To jest paradoks, z którym muzea na całym świecie będą musiały się mierzyć jeszcze przez długi czas.
Więcej informacji znajdziecie w naszym serwisie Dino Animals.